Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież mianował wysłannika na jubileusz najstarszej południowoamerykańskiej diecezji.
Kardynał Wuerl podsumował pierwszą część synodu biskupów.
Na południu Nigerii doszło do kolejnej masakry w chrześcijańskiej wiosce.
18 października witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Cusco, pierwsza diecezja Peru i całej Ameryki Południowej, ma już 475 lat. Wcześniej od niej w Ameryce powstały jedynie biskupstwa na Karaibach. Obecna archidiecezja Cusco będzie świętować rocznicę założenia w przyszłym tygodniu. Obchody te połączono z Międzynarodowym Kongresem Eucharystyczno-Maryjnym.
Swoim specjalnym wysłannikiem z obu tych okazji papież mianował ekwadorskiego kardynała Raula Eduardo Vélez Chiribogue, emerytowanego arcybiskupa Quito. W liście nominacyjnym przypomina słowa Jana Pawła II z encykliki Ecclesia de Eucharistia. Maryja może nas prowadzić ku Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim głęboko związana.
Papież mianował metropolitą Indianapolis w Stanach Zjednoczonych 60-letniego arcybiskupa Josepha Tobina. Amerykański redemptorysta był przez ostatnie 2 lata sekretarzem Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a wcześniej przez 12 lat przełożonym generalnym swojego zgromadzenia.
Uczestnicy synodu biskupów zebrali się dziś w mniejszych grupach językowych. Natomiast wczoraj na popołudniowej kongregacji generalnej pierwszy etap obrad obecnego zgromadzenia synodalnego podsumował jego relator generalny kardynał Donald Wuerl. W swej obszernej relacji przypomniał zasadnicze tematy poruszone przez ostatnich 10 dni w auli synodalnej. Ujął je w formie 14 pytań. Wspomniał m.in. dialog międzyreligijny, niełatwe relacje z islamem, problem wolności religijnej, sekularyzacji. Szczególny nacisk arcybiskup Waszyngtonu położył na wymiar duchowy ewangelizacji.
Najpilniejsza potrzeba naszych czasów polega na odnowie duchowej, której głoszenie i prowadzenie jest zadaniem Kościoła. W odnowie duchowej dostrzegamy najważniejszy element nowej ewangelizacji, gdyż zakłada ona odnowę, która dokonuje się w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem i przez katechezę sprzyjającą duchowemu wzrastaniu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim rzeczywistością duchową, zakorzenioną w osobistej relacji z Chrystusem poprzez Kościół. Zapytajmy zatem, jak Kościół może najlepiej stworzyć miejsca i momenty na spotkanie z Chrystusem, tak by pomagało to w duchowej odnowie, nawróceniu i formowaniu wiary wśród wszystkich ochrzczonych.
Sztuka i wiara muszą sobie przypomnieć, że są siostrami. Kościół nie może zapominać o znaczeniu symboli w głoszeniu wiary. Wskazuje na to kardynał Gianfranco Ravasi, komentując włączenie papieskiej komisji do spraw kościelnych dóbr kultury w struktury kierowanej przez siebie Papieskiej Rady Kultury. Benedykt XVI wydał w tej sprawie specjalne motu proprio pulchritudinis fidei.
Decyzja wejdzie w życie 3 listopada i wpisze się w zmiany wprowadzone jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Miały one usprawnić działanie watykańskich instytucji. Wybitne dziedzictwo historyczno-artystyczne Kościoła powstałe w ciągu wieków, a także wymagania związane z jego zachowaniem i konserwacją otrzymają w ten sposób godniejsze miejsce, gdy chodzi o działania podejmowane przez Stolicę Apostolską na rzecz kultury, podkreśla kardynał Ravasi.
Komisja będzie miała odtąd rangę departamentu. Znajdzie się obok takich nowo powstałych w ostatnim czasie jednostek, jak departamenty dziedzińca pogan czy sportu.
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Kościołem w zakresie troski o kulturę, jest inwentaryzacja i katalogowanie dzieł rozsianych na całym świecie w kościołach, bibliotekach i muzeach. Wystarczy chociażby wspomnieć o bezcennym księgozbiorze rozproszonym w Salwadorze czy dokumentach z Arequipa, miasta w Peru, znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W tym może nam znacznie pomóc informatyka, wskazuje szef Papieskiej Rady Kultury. Kardynał Ravasi podkreśla, że bezcenne dziedzictwo kultury Kościoła powinno znaleźć się w służbie nowej ewangelizacji, a także pomóc wierzącym w wyrobieniu smaku i estetycznej wrażliwości, pomocnych także w budowaniu życia wiary.
W Bazylice Watykańskiej szczególną oprawę miała dzisiejsza Eucharystia sprawowana przy grobie Jana Pawła II przez uczestniczących w synodzie polskich biskupów. Cotygodniowa msza w języku polskim tym razem wpisała się między dwie ważne rocznice – wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową oraz inauguracji jego pontyfikatu.
W wygłoszonej homilii kardynał Kazimierz Nycz przypomniał między innymi, że termin nowa ewangelizacja, wokół którego koncentrują się prace synodu biskupów, został użyty po raz pierwszy przez papieża Polaka w czasie jego wizyty w Nowej Hucie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Do prawdziwej masakry doszło na południu Nigerii. W nocy z niedzieli na poniedziałek muzułmanie zaatakowali zamieszkaną w większości przez chrześcijan wioskę. Zaczęli podpalać domy, a tych, którzy próbowali się salwować ucieczką, bezlitośnie zabijali. Wciąż fragmentaryczny bilans tragedii to 30 zabitych, w tym kobiety i dzieci. Policja przewiduje, że ofiar może być więcej, ponieważ chrześcijanie uciekając przed swymi oprawcami chronili się na okolicznych polach i w lesie. Wielu wciąż nie wróciło do wioski.
Podejrzewa się, że przyczyną bestialskiego ataku był trwający od lat spór o ziemię. Członkowie pasterskiego plemienia Fulani, w większości muzułmańskiego, walczą o tereny do wypasania bydła z rolnikami m.in. z plemienia Tif, głównie chrześcijanami. Starają się zagarnąć nawet te obszary, które są systematycznie uprawiane. Wszelkie próby rozwiązania tego sporu podejmowane przez rząd Nigerii jak dotąd zakończyły się fiaskiem.
Dialog między Nigeryjczykami jest szczególnie trudny, ponieważ napięcia w społeczeństwie generowane są nie tylko konfliktem na linii muzułmanie-chrześcijanie, ale również trudnościami w znalezieniu porozumienia między około 250 plemionami zamieszkującymi ten najludniejszy kraj Afryki.
Smutnym dniem w historii Urugwaju nazwał tamtejszy kościół przyjęcie przez Senat ustawy legalizującej aborcję. Tym samym po Kubie i Gujanie, w regionie tradycyjnie opowiadającym się za życiem, jest to trzecie państwo pozwalające na zabijanie w obliczu prawa nienarodzonych dzieci.
Za ustawą głosowało 17 z 31 urugwajskich senatorów. Przewiduje ona, że bez podawania przyczyny do 12 tygodnia ciąży aborcji może dokonać każda kobieta. Jedynym warunkiem jest to, by spotkała się ze specjalną trzyosobową ekipą specjalistów, która powiadomi ją o medycznych konsekwencjach, możliwości otrzymania pomocy socjalnej oraz warunkach oddania dziecka do adopcji. Dwa tygodnie dłużej, czyli do 14 tygodnia, na aborcję mogą zdecydować się te kobiety, których dziecko jest chore, poczęte w wyniku gwałtu, czy też gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki.
Kościół w Urugwaju podkreśla, że przyjęta ustawa jest sprzeczna z broniącą życia konstytucją tego kraju. Prezydent José Mujica zapowiedział, że podpisze ustawę. Walka o ustawę aborcyjną toczyła się w Urugwaju od wielu lat. W 2008 roku przyjęte przez Senat prawo w podobnym kształcie zostało odrzucone, ponieważ ówczesny prezydent nie zgodził się na podpisanie ustawy ze względów etycznych.
Niech kongres bardzo poważnie to rozważy, analizując dogłębnie argumenty, mając na uwadze istotę znaczenia artykułu 11 Konstytucji, w której mówi się, że życie w Kolumbii jest święte i nienaruszalne. To z kolei apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Kolumbii do tamtejszego parlamentu wobec złożonego w nim projektu ustawy legalizującej aborcję i eutanazję.
Arcybiskup Ruben Salazar podkreślił także, że tego typu praktyki spowodują w społeczeństwie zanikanie poczucia sensu życia. Tworzymy społeczeństwo, w którym nikt nie będzie miał prawa do życia i praktycznie wszyscy będą powoływać się na prawo innych do śmierci. Sądzę, że w ten sposób nie dojdziemy nigdzie, podkreślił hierarcha.
Dodał również, że obowiązkiem Kościoła jest obrona nienarodzonych i terminalnie chorych. Stąd też depenalizacja aborcji i eutanazji naruszy fundamenty ludzkiego życia i praw człowieka. Niedopuszczalnym jest zatem fakt, by ktokolwiek miał prawo do pozbawiania życia innych. To nie są kwestie religijne, to są fundamentalne kwestie etyczne, podkreślił arcybiskup Bogoty.
Dostawania się żywymi znakami obecności Chrystusa na ziemi, wiary i zmartwychwstania wezwali wiernych zwierzchnicy wspólnot katolickich Ziemi Świętej. Konferencja tamtejszych ordynariuszy opublikowała list pasterski na rok wiary, wskazując na miejsca święte jako na źródło nowej ewangelizacji.
Nasza ziemia jest błogosławiona, ponieważ jest miejscem objawienia Bożego, historii zbawienia i przede wszystkim miejscem wcielenia Syna Bożego, napisali sygnatariusze listu. Świadomość przywileju bycia w miejscach, które są naznaczone geografią historii wiary Abrahama, dziewicy Maryi z Nazaretu i apostołów oraz niezliczonych rzesz, męczenników i wyznawców, zobowiązuje do autentycznego świadectwa. Wobec milionów osób przybywających tutaj, aby odnowić własną wiarę, nawiedzając miejsca święte, lokalni chrześcijanie jako żywe kamienie Ziemi Świętej powinni być przykładem wspólnoty żyjącej wiarą. Największym wyzwaniem mniejszości chrześcijańskiej jest ryzyko desperacji. Nasza ziemia, czytamy w liście, nadal cierpi z powodu przemocy, niesprawiedliwości, okupacji i niepewności. Wobec zewnętrznego zagrożenia nasze wspólnoty powinny stawać się centrami pulsującymi życiem, głoszącymi nadzieję oraz promującymi sprawiedliwość, pokój i przebaczenie. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Rok wiary może służyć pogłębieniu współpracy regionalnej w Europie. Austriacka diecezja Gurk-Klagenfurt postanowiła zacieśnić w najbliższych miesiącach swe relacje z sąsiednimi diecezjami słoweńskimi. Już na najbliższą sobotę zapowiedziano pierwszą wspólną akcję, a mianowicie święto misji w Tanzenbergu. Transgraniczne inicjatywy diecezji Gurk-Klagenfurt mają długą tradycję, stąd nie mogło ich zabraknąć i teraz.
Ordynariusz austriackiej diecezji, biskup Alois Schwarz, chce nadać obchodom roku wiary wyraźny rys socjalny. W tym okresie Kościół katolicki chce pokazać, że również dziś stawia czoła nowym wyzwaniom społecznym, aby dać ludziom nowe perspektywy nadziei, oświadczył biskup Schwarz, zaznaczając, że bycie chrześcijaninem to program życia i odnowy, która ma przyszłość.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął dziś uchwałę w sprawie uczczenia błogosławionej Karoliny Kuskówny. Dokument przyjęto z okazji obchodzonej w tym roku 25. rocznicy jej beatyfikacji. Projekt uchwały wniosła senator Helena Hatka. Jak podkreśliła, Karolina Kuskówna prezentuje hart ducha i charakter, jaki każdy z nas chciałby mieć.
I dzisiaj Senat tak pięknym głosowaniem powiedział, dla nas wszystkich ważne są wartości, niezależnie od naszych poglądów. Dla nas wszystkich ważne jest nowe pokolenie, młode pokolenie. My chcemy, żeby młodzi ludzie wzorowali się na Karolinie.
W przyjętej dziś uchwale czytamy m.in., że Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek przypominanie opinii publicznej o tej młodej dziewczynie z niedalekiej przeszłości, której postać zasługuje na szczególną uwagę i może być wzorem do naśladowania dla współczesnych. Do rąk czytelników w Polsce trafiła wyjątkowa i poruszająca książka, będąca świadectwem matki błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Marianny. Autorką publikacji zatytułowanej Matka Świętego jest Milena Kindziuk, szefowa warszawskiej edycji Tygodnika Niedziela.
Marianna Popiełuszko jest dla mnie wzorem kobiety i matki, która potrafiła oddać swoje dziecko. Ona powiedziała takie piękne słowa, że nikt nie ma dziecka dla siebie, że dziecko jest po to, żeby poszło w świat i spełniło wolę Bożą. Pani Marianna potrafiła to w życiu zrealizować i za życia księdza Jerzego i po śmierci, kiedy zgodziła się na pochowanie syna w Warszawie, tam gdzie pracował, a nie w rodzinnej Suchowoli.
Książka zawiera też niepublikowane materiały z procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego oraz fotografie z rodzinnego archiwum. Matka Świętego ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego Znak.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.